Kiedy niedawno powiedziałam wam, że odcinki po cudzemu będę teraz robić rzadziej i przynajmniej przez jakiś czas będą one się pojawiać co 2 tygodnie, a nie co tydzień jak dotychczas, kilka osób zapytało w komentarzu, czy jestem w ciąży. I ja w ogóle często dostaję to pytanie, podobnie jak i inne kobiety w internecie. Niektórym odpisałam, że tego pytania moim zdaniem nie powinno się nigdy nikomu zadawać. I te osoby się zdziwiły, dlaczego. Więc pomyślałam, że dziś powiem dlaczego. W internecie niestety panują trochę inne zasady niż w komunikacji na co dzień. No i zazwyczaj jesteśmy tam bardziej odważni. Odważniej zadajemy osobiste pytania, odważniej krytykujemy innych, odważniej ich obrażamy. No bo myślimy, że nic nam nie grozi, no i każdy jest kozakiem przed swoją klawiaturą, wiadomo. I takie pytanie właśnie, czy jesteś w ciąży, myślę, że w internecie też pada częściej niż na co dzień. Mnie na co dzień rzadko ktoś o to pyta, a w internecie zdarza się często. Niestety. No i teraz, na to pytanie właściwie można odpowiedzieć tylko na 2 sposoby, prawda? Tak lub nie. Ale załóżmy, że ta odpowiedź brzmi nie, ale osoba, która na nie odpowiada, chciałaby udzielić pełniejszej odpowiedzi, wyjaśnić dlaczego. I teraz niezależnie od tego, co ona dalej powie, ta sytuacja się staje trudna albo dla was, albo dla niej. Bo jeżeli na przykład powie, nie jestem w ciąży, ale po prostu się najadłam, no to znaczy, że trochę robicie jej fat shaming, nie? Bo zwracacie uwagę na jej figurę, która nie jest idealna, a tak naprawdę zgodna ze wzorami, które znacie z okładek magazynów, które niekoniecznie są standardem albo raczej nie przedstawiają typowej kobiety. Potem może być tak, że ona po prostu ma taką figurę, bo nie musi wcale mieć płaskiego brzucha, żeby wyglądać pięknie albo czuć się dobrze w własnym ciele. Więc znowu, niepotrzebnie zwracacie uwagę na to, jak ona po prostu wygląda. Ale jeżeli temat faktycznie związany jest z posiadaniem dzieci i ona nie jest w ciąży, to może powiedzieć na przykład, nie jestem, ale i nie chcę mieć dzieci i nie będę. Co też spotyka się często z krytyką, no bo jakoś trudno jest niektórym uszanować fakt, że niektórzy po prostu nie chcą mieć dzieci. I koniec. I nie będą ich mieć i mają prawo do takiej decyzji życiowej. No i zdarza się też tak, że może ona chce mieć dzieci, ale nie może. I teraz wyobraźcie sobie, że tak wam odpowiada i jak wy się z tym czujecie? Czy powinniście byli zadać to pytanie? Czy to tak naprawdę jest w ogóle wasza sprawa? Może być też tak, że ta kobieta odpowie, bardzo chcę mieć dzieci i próbuję zajść w ciążę, ale już od długiego czasu mi to nie wychodzi. I znowu, to jest sytuacja przykra i dla niej, i być może już teraz dla was. No i wreszcie jeszcze może powiedzieć, nie jestem w ciąży, ale byłam i ją straciłam. I ja też mogłabym tak na to pytanie odpowiedzieć. Bo ja też kiedyś byłam w ciąży i niestety nie skończyła się ona dobrze. Więc za każdym razem, jak mi zadajecie takie pytanie, jest mi po prostu smutno. Więc wydaje się, że ono jest takie niewinne i podejrzewam, że może nawet kieruje wami troska, ale chyba przede wszystkim jednak ciekawość. A tak naprawdę poruszacie temat, który dla tej drugiej osoby może być bardzo, bardzo trudny. I chcę powiedzieć dzisiaj właśnie o tym. O ludziach, którzy walczą z niepłodnością, a jest ich w Polsce i na świecie coraz więcej. Rozmowę na temat zachodzenia w ciąży, posiadania dzieci, trudności związanych z posiadaniem dzieci utrudnia kilka rzeczy. Między innymi to, że bardzo często tym tematem interesuje się rodzina i to w sposób wyjątkowo niekulturalny. Na pewno wielu z was się spotkało z tym, kiedy na spotkaniach rodzinnych mamy, ciocie, babcie dopytują, a kiedy będzie wnuczek, a kiedy będziecie mieć dzieci, wzięliście już ślub, no to teraz pora na dzieci, jak wam idzie, dlaczego jeszcze nie macie dzieci. Dla pary, która się zmaga z niepłodnością, to jest temat bardzo, bardzo wrażliwy i bardzo trudny i w takich sytuacjach, tego tematu się po prostu nie porusza, bo nie chcemy też sprawić przykrości tej babci, że ona zadała trudne pytanie. Więc wtedy takie osoby najczęściej się tylko uśmiechają i kiwają głową, chociaż w duchu jest im bardzo przykro, no bo tylko one wiedzą, jaka ta sytuacja jest w ich życiu naprawdę. Druga sprawa jest taka, że panuje taki mit, i ja sama kiedyś w to wierzyłam, kiedy byłam młodsza, że w ciążę jest zajść bardzo łatwo. Na przykład młodym dziewczynom właśnie często mówi się, żeby uważały, żeby nie zaszły w ciążę w zbyt młodym wieku, no bo zmarnują sobie życie, bo nie zrobią kariery, bo nie będą mogły poczuć takiej, powiedzmy, swobody i wolności wczesnego, dorosłego życia, że to dziecko im właśnie zrujnuje wszystkie plany i tak dalej. I to niestety jest również podtrzymywane w popkulturze, bo kiedy oglądamy filmy czy seriale, w których tematem jest ciąża, no to często jest ciąża niespodziewana, nagła, która nam komplikuje sprawy, która jest problemem, która jest kłopotem. Więc dorastamy w takim przekonaniu, że aha, czyli ja teraz muszę się wystrzegać ciąży jak grypy, póki jestem młoda, a skoro to jest takie łatwe, to potem jak będę starsza, to po prostu jak tylko będę miała ochotę, pstryknę palcem i zajdę w ciążę raz, dwa. Ja tylko muszę o tym zdecydować. Nie, to jest takie łatwe. A to niestety nie jest prawda. Coraz częściej ostatnio zdarza się jednak, że w filmach czy w serialach pojawia się temat trudności z zachodzeniem w ciążę, ale na końcu tej historii zazwyczaj jednak tej parze się ta ciąża udaje. Czyli zachodzą w ciążę albo rodzą dziecko i to jest ten happy end, do którego dążą i wszystko na końcu jest w porządku. Rzadko mówi się o tym, że no niestety nie każdej parze będzie to dane i wtedy można na przykład rozważyć adopcję, która wcale nie jest złym rozwiązaniem. I ja na przykład przez pewien czas w swoim życiu również rozważałam to rozwiązanie, ponieważ no właśnie byłam przekonana, że już nie uda mi się mieć dzieci, a chcę dzieci mieć. Więc uznałam, że nie ma to dla mnie aż takiego znaczenia, że nie będę ich mieć w sposób naturalny, mogę równie dobrze adoptować. I ja już znam wszystkie procedury, dowiedziałam się wszystko, jak to wygląda w Polsce, czy można jak Angelina Jolie pojechać sobie za granicę i sobie przywieźć na przykład dziecko z Afryki, no niestety nie można. I różne takie inne ciekawostki z tym związane. Zazwyczaj na temat trudności z zachodzeniem w ciąży nie mówi się też na co dzień w gronie znajomych, bo jest to temat po prostu trudny i bardzo przykry. No i może zdziwicie się, dla ilu osób jest to temat trudny i przykry. Szacuje się, że w Polsce co szósta, a nawet co piąta para w wieku rozrodczym ma problem z niepłodnością. I teraz nie mylmy niepłodności z bezpłodnością. Bezpłodność to jest całkowita niemożność posiadania potomstwa, natomiast niepłodność to jest okres przynajmniej roku aktywnych prób zachodzenia w ciąży, które są nieudane. Więc może być to bardzo tymczasowy problem, ale jest to już takie zjawisko, które może jakby być powodem do podjęcia leczenia i kroków w stronę zejścia w ciążę w sposób wspomagany medycznie po prostu. Pary w wieku rozrodczym to oczywiście takie, które decydują się na powiększenie rodziny i próbują zajść w ciążę, czyli nie bierzemy tutaj pod uwagę na przykład seniorów albo młodzież, która podejmuje aktywność seksualną, ale nie w celach rozrodczych. Więc statystycznie, jeżeli macie kolegów czy koleżanki w takim wieku, no to jest szansa, że co piąta z nich ma właśnie taki problem. Więc jeżeli siedzicie sobie w gronie znajomych i rozmawiacie na temat ciąży albo posiadania dzieci, albo w ogóle o swoich dzieciach, no przecież wszyscy o swoich dzieciach bardzo lubią mówić i lubią pokazywać zdjęcia swoich dzieci, choć nie każdy ich o to prosi, no to jest szansa, że jedna z tych pięciu koleżanek, która z wami siedzi, po prostu kiwa głową i się uśmiecha, chociaż wie, że dla niej jest to bardzo trudny temat. No i pary walczące z niepłodnością zmagają się z tym tak naprawdę same. Myślą, że są sami z tym problemem właśnie dlatego, że nikt o tym nie mówi. Wydaje nam się, że ciąże i dzieci są wszędzie, bo przecież każdy ciągle ogłasza, że jest w ciąży albo właśnie publikuje zdjęcia dzieci na Instagramie. Tu nam się coś urodziło, tutaj proszę bardzo, nasz Pawełek zrobił pierwszy krok, idzie do przedszkola i tak dalej. I te dzieci są po prostu wszędzie, więc wydaje się, że no, nikt nie ma z tym problemu, tylko ja. Najgorsza w tym czasie jest też taka bezsilność, bo no wydaje się, że nic nie da się z tym zrobić. Niby wszystko wiemy, jak działa, co gdzie powinno wejść, a jednak ta ciąża z jakiegoś tajemniczego powodu się nie pojawia. Przykre jest też to i bardzo demotywujące, że politycy obecnie, przynajmniej w tej rządzącej frakcji, są przeciwko metodom wspomagania rozrodu. Między innymi nasz pan prezydent, który powiedział, że jest przeciwko in vitro, co dla wielu par jest jedynym ratunkiem na to, żeby mieć własne dzieci. Ciekawe jest to, że nie przeszkadza to na przykład politykom promować program 500+, który ma zachęcać do tego, żeby powiększać rodziny i mieć więcej dzieci. Tak jakby nie brali w ogóle pod uwagę tego, że to jest coraz większy problem i coraz więcej ludzi ma problem z naturalnym zajściem w ciążę. Od 2016 roku nie istnieje już rządowy program dofinansowania in vitro, ale wiele miast w Polsce finansuje albo dofinansowuje tę procedurę z własnego budżetu samorządowego. Warszawa między innymi też. Oczywiście przeciwko in vitro jest również Kościół, więc jeżeli jesteście osobami wierzącymi i zmagacie się z niepłodnością, no to też wam może się wydawać, że takie rozwiązania jak in vitro czy inseminacja i inne metody wspomagania zajścia w ciążę są dla was nieosiągalne, no bo wiara wam na to nie pozwala, czy jakieś inne przekonania wewnętrzne. No i przede wszystkim niestety te metody leczenia są również drogie. Więc w Polsce aktualnie ze wszystkich par, które walczą z niepłodnością na procedury in vitro i tego typu, decyduje się tylko 20% par, bo po prostu większości na to nie stać. Ale tak jak wspomniałam, w wielu miastach w Polsce jest program dofinansowania in vitro, więc warto się tym zainteresować, czy w waszym mieście również. Zazwyczaj jest tak, że gdy para odkrywa, że ma problem z zajściem w ciążę, to leczenia podejmuje się kobieta. I to też jest trochę mit. Ponieważ to coraz częściej właśnie mężczyźni mają problem z niepłodnością. Podobno aż w 67% wszystkich par o niepłodności decyduje albo wyłącznie, albo między innymi czynnik męski. To oznacza, że albo mężczyzna ma bardzo mało plemników w swoim nasieniu, albo ma mało plemników ruchliwych, albo ma mało plemników prawidłowej budowy, mniej niż 4%. I to oczywiście albo utrudnia, albo uniemożliwia zapłodnienie lub potem prawidłowy rozwój zarodka. Innym częstym powodem jest endometrioza i to jest choroba występująca u kobiet, która polega na tym, że endometrium, czyli ta tkanka wyścielająca macicę, pojawia się też w innych narządach. No i to uniemożliwia zajście w ciążę albo jej utrzymanie. No i trzeci najczęstszy powód to jest tak zwana niepłodność idiopatyczna, która, mówiąc prosto, jest po prostu przyczyną nieznaną. I to jest taka sytuacja, kiedy i kobieta, i mężczyzna wykonują wszystkie niezbędne badania do tego, żeby sprawdzić, gdzie leży przyczyna. I z badań wynika, że wszystko jest w porządku. A z jakiegoś powodu zajść w ciążę się nie udaje. Czyli po prostu lekarz rozkłada ręce i mówi, nie wiem. I tak też się czasami zdarza. Bardzo ciekawe jest to, że według Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, niepłodność została określona jako choroba cywilizacyjna, czyli taka, która postępuje wraz z rozwojem cywilizacji, a nie, że jej skala rośnie w sposób naturalny. No i to wynika znowu z kilku czynników. Między innymi dlatego, że decydujemy się coraz później na macierzyństwo. No, we współczesnym świecie, wiadomo, najpierw chcemy skończyć studia, może znaleźć jakieś mieszkanie, ustabilizować swoją sytuację życiową i wtedy jakby jesteśmy gotowi na to, żeby powiększyć rodzinę. I to niestety działa bardzo na niekorzyść naszej biologii, według której najlepsze lata dla naszego organizmu, żeby mieć dzieci, to jest między 20 a 25 rokiem życia, a nam dzisiaj wydaje się to bardzo, bardzo wcześnie. Inne czynniki, które wpływają na niepłodność, czyli między innymi bezowulacyjne cykle u kobiet i pogorszenie jakości nasienia u mężczyzn, to są popularne błędy, które popełniamy na co dzień, związane ze stylem życia. Na przykład zła dieta, życie w ciągłym stresie, brak ruchu, używki. Czynnikiem wpływającym na to jest również nadwaga, która oczywiście nie zawsze jest konsekwencją naszego stylu życia. Wiek. Pamiętam, że kiedy poszłam do ginekologa w wieku 34 lat, to on już mnie gonił wręcz i mówił, absolutnie trzeba się śpieszyć, żeby mieć dzieci, bo to wie pani, biologia działa na pani niekorzyść. No, trudno. No i wreszcie oczywiście są przyczyny niezależne, związane na przykład z naszym stanem zdrowia albo po prostu naszą budową anatomiczną. Ale wracając do tego pytania z tytułu, czy w ogóle można w takim razie je komuś zadać, czy jesteś w ciąży, skoro to jest no jednak dosyć wrażliwy i ryzykowny temat dla wielu? Owszem, to pytanie może zadać potencjalny ojciec dziecka, prawda? Swojej żonie, czyli potencjalnej matce tego dziecka, no bo to jest właśnie ich sprawa. No i oczywiście to pytanie może zadać również lekarz, dentysta przed podaniem znieczulenia, farmaceuta przed zaproponowaniem konkretnego leku, kosmetyczka przed użyciem preparatów, które nie są wskazane dla kobiet w ciąży i każda inna osoba, której działalność ma wpływ na to, jaka będzie tego konsekwencja w zależności od tego, czy jesteśmy w ciąży, czy nie. Tak samo na przykład przed każdym prześwietleniem mnie też zawsze pytają, czy jestem w ciąży, bo wtedy ono albo jest wskazane, albo nie. Ale jeżeli nie jesteś żadną z tych osób, czyli przyszłym ojcem, który może się dowiedzieć, czy jego partnerka zaszła w ciążę, albo właśnie lekarzem, dentystą, kosmetyczką, farmaceutą i tak dalej, który po prostu ma pacjenta lub klienta i to jest ważna informacja w tym momencie dla zdrowia tej kobiety, czy jest w ciąży, czy nie, no to po prostu nie zadawaj tego pytania, bo po pierwsze, to nie jest twoja sprawa, dlatego, że nawet jeżeli ta kobieta jest w ciąży, to ona może po prostu nie chcieć ci o tym powiedzieć. Kiedy się zachodzi w ciążę, no to mówi się o tym zazwyczaj najbliższym, albo tylko rodzinie, albo tylko przyjaciołom. Nie opowiada się o tym wszystkim znajomym, a już na pewno nie ludziom obcym w internecie. Więc jeżeli ona będzie chciała ci o tym powiedzieć, to powie ci o tym sama. No i wreszcie, może ona jest w ciąży, i może nawet jesteś bliską dla niej osobą, ale po prostu jest jeszcze za wcześnie. Mówi się, że przez pierwsze 12 tygodni, czyli około 3 miesięcy, nie powinno się o tym mówić, dlatego że no niestety, ale jest szansa, że ta ciąża nie zakończy się szczęśliwie. Statystycznie 30% aż wszystkich ciąż kończy się przedwcześnie. Czyli kończy się poronieniem. Ja niestety też mam takie doświadczenie. I kiedy byłam właśnie w ciąży i ona nie zakończyła się dobrze, a pochwaliłam się tym niestety zbyt wcześnie, wtedy o tym jeszcze nie wiedziałam, że to nie jest odpowiedni moment, no bo taka byłam ucieszona i tak długo też próbowałam zajść w ciążę, że no już chciałam wszystkim o tym powiedzieć, a potem się okazało, że no niestety. Potem tym samym osobom trzeba było mówić, że no nie było szczęśliwego zakończenia. Dlaczego w ogóle o tym dzisiaj mówię? Przede wszystkim dlatego, że uważam, że o tym się mówi za mało. Więc mam nadzieję, że jeżeli poruszę ten temat, a wśród was statystycznie jest duża szansa, że są osoby, które mają problem właśnie z zajściem w ciążę i walczą z niepłodnością, to chcę, żebyście nie myśleli, że jesteście z tym sami. Nie jesteście. Jest bardzo dużo osób, które też się z tym zmaga, tylko że przez to, że się o tym nie mówi, każdy myśli, że jest z tym problemem sam. To jest nieprawda. Po drugie, chcę uczulić wszystkich tych, którzy nie mieli świadomości, jak poważny i na jaką szeroką skalę jest to problem, żeby może nie poruszać tego tematu, bo może się zdarzyć, że dla osoby, z którą rozmawiacie albo której zadajecie pytanie, czy jest w ciąży, może to po prostu być przykre. No i inna sprawa jest też taka, że dzisiaj mogę szczęśliwie powiedzieć, że jestem w ciąży, w 5. miesiącu. Na razie wszystko jest w porządku, jestem zdrowa i czuję się dobrze, ale między innymi właśnie dlatego musiałam trochę zwolnić tempo z prowadzeniem kanału i nagrywaniem filmów, dlatego że najważniejszy dla mnie w tej chwili jest odpoczynek, zadbanie o siebie. I to, że odcinki robię teraz rzadziej, bardzo mi naprawdę w tym pomogło. I nie mówię o tym dlatego, że liczę na wasze lajki, mimo że ciąża to jest fantastyczny pretekst do tego, żeby tych lajków nazbierać, ale za lajki nic się nie kupuje i dla mnie znacznie ważniejsze od lajków jest po prostu to, żeby być zdrowym i szczęśliwym. No a poza tym niedługo szykuje się spotkanie ze studentami na jednej z warszawskich uczelni, gdzie pewnie będą i zdjęcia, i być może ktoś mnie o to zapyta, bo ja już nie jestem w stanie ukryć tego, że wyrosła mi na brzuchu piłka, więc wolę, żebyście się tego dowiedzieli ode mnie niż od jakichś przypadkowych uczelnianych paparazzi. Mówię o tym też dlatego, że właśnie ma jednak mój stan wpływ na moją działalność na YouTubie i na was, no bo rzadziej dostajecie ode mnie filmy. Być może, tak jak wspomniałam w filmie o słowie TOS, będzie mi potrzebna jakaś przerwa. Teraz przynajmniej już wiecie dlaczego. Teraz jest też, uznałam, odpowiedni moment, żeby o tym powiedzieć. Wtedy jeszcze nie byłam na to gotowa. No i to jest też taka forma przypomnienia o tym, że... Może wam się wydawać, że mnie znacie, mnie albo innych twórców internetowych, no bo często się pojawiamy w waszych telefonach albo w waszych domach, a tak naprawdę po prostu nie wiecie o nas wszystkiego. No dla mnie zmaganie się z niepłodnością trwało 6 lat. Dopiero po 6 latach udało mi się szczęśliwie i zdrowo, na razie trzymajmy kciuki, żeby było tak dalej, zajść w ciążę, więc no pomimo tego, że znacie mnie już niby 5 lat, bo wtedy 5 lat temu zaczęłam prowadzić kanał, to ja przez ten cały czas no miałam taki problem i było to częścią mojego życia i nie opowiadałam o tym na co dzień, więc po prostu pamiętajmy o tym, że to co widzimy w internecie to jest zawsze tylko wycinek rzeczywistości. Są rzeczy, o których może dana osoba nie chce lub nie może mówić i ma do tego całkowite prawo, bo każdy z nas sam sobie stawia te granice prywatności, co chce zostawić dla siebie, a co chce pokazać innym i czym się chce podzielić. Ale dzisiaj znowu powtarzam, mówię o tym nie ze względu na siebie i po to, żeby się chwalić, bo uważam się dzisiaj za ogromną szczęściarę, że udało mi się wreszcie zajść w ciążę i że wszystko jest w porządku. Natomiast przez bardzo, bardzo długi czas zmagałam się z tym i no, był taki moment, kiedy już myślałam, że niestety nic z tego nie będzie. I trudno, i to też trzeba było przyjąć. I między innymi dlatego na przykład rozważałam właśnie takie rozwiązanie jak adopcja. Odkąd jestem w ciąży, powiększyła się oczywiście również moja wiedza na temat ciąży. Kiedyś nie za bardzo się nad tym zastanawiałam. Na przykład jedną z takich ciekawostek, którą odkryłam i o której też wyczytałam, jest to, że już od pierwszego miesiąca, czyli już od tych pierwszych tygodni, zachodzą w organizmie poważne zmiany, mimo że z zewnątrz nie widać właściwie żadnej różnicy. Chociaż niektórzy z was też mi pisali, że mam ładniejsze włosy, na przykład jakieś takie gęstsze się wydają, no to akurat jest prawda. Rzeczywiście włosy robią się mocniejsze, gęstsze, paznokcie robią się mocniejsze, szczególnie na początku. Ale te zmiany, które zachodzą w organizmie, to jest na przykład to, że w tej samej objętości, bo na początku się za bardzo nie tyje, mamy coraz więcej krwi. No i dzięki temu serce bije coraz szybciej, co bywa męczące, no bo ja do tej pory byłam przyzwyczajona do tego, że kiedy serce mi bije mocniej, to znaczy, że nastąpił jakiś wysiłek i jak chwilę odpocznę, to wróci to do normy. No to teraz jest inaczej. Teraz ono po prostu bije mocniej i ja je czuję bardzo często. Szybciej się też oddycha. To też wynika z działania hormonów, których stężenie rośnie w organizmie. No i jakby konsekwencją tego, co dla mnie było najbardziej zaskakujące, jest to, że dla kobiety w ciąży łatwiejsze jest chodzenie, czyli spacer i poruszanie się, niż stanie w miejscu. Dlatego, że kiedy kobieta w ciąży stoi w miejscu, to ta krew cały czas krąży i ten oddech cały czas rośnie i przyspiesza. I to może nawet spowodować, że po kilku minutach stania ona na przykład zemdleje albo straci równowagę. I między innymi dlatego właśnie kobietom w ciąży należy ustępować miejsce w kolejce. One nie powinny stać, dlatego że dla nich stanie po prostu jest niebezpieczne. Czy miejsce w kolejce, czy miejsce siedzące w komunikacji miejskiej. Dlatego bądźcie też na to czujni. Mi się też kiedyś wydawało, że o co to za problem, przecież może sobie postać 5 minut, nie? Ja też mogę postać. No a okazuje się, że nie, że stanie jest naprawdę męczące. I zresztą w tych pierwszych tygodniach, kiedy tej ciąży jeszcze nie widać, no to też organizm zachowuje się inaczej i jest wiele takich prostych czynności, które po prostu męczą i trzeba co chwilę usiąść, odpocząć, a przynajmniej ja tak mam, a ja już jestem stara, bo ja jestem matką geriatryczną, jak to mówi mój lekarz i nie jest to niestety żaden żart, czyli po prostu mam więcej niż 35 lat, więc obowiązują mnie trochę inne prawidła. Dlatego jeżeli widzicie czasami kobietę na mieście, na przykład z taką przypinką, ja taką przypinkę mam, jestem w ciąży, mam ją od mamy ginekolog, to znaczy mama ginekolog sprzedaje takie przypinki, a ja tę konkretną przypinkę dostałam od Pauliny, którą serdecznie pozdrawiam. Dostałam ją jeszcze zanim byłam w ciąży, więc Paulina twierdzi, że to dlatego, że mi ją dała, nastąpiła jakaś magia i potem udało mi się zajść w ciążę. Być może coś w tym było, ale wiem też, że mój lekarz miał dużo wspólnego z tym, że ta ciąża wreszcie się udała. Natomiast jeżeli widzicie kobiety z taką przypinką, to po prostu bądźcie bardziej empatyczni i bardziej wrażliwi i ustąpcie jej, bo ona naprawdę ma fizycznie trudność ze staniem, z czekaniem i rzeczy, które dla was wydają się proste i oczywiste, dla niej wcale nie są takie proste. Na przykład wchodzenie po schodach stało się dla mnie nagle wyjątkowo trudne. No a z innych rzeczy, które odkryłam, o których nikt mi wcześniej nie mówił, to na przykład to, że skóra na brzuchu swędzi, kiedy ten brzuch już rośnie. I to nie dlatego swędzi, że się nie umyłam, tylko dlatego, że po prostu ona rośnie i rozciąga się, co jest bardzo dziwnym odczuciem. No ale cóż, pozostaje ją smarować i ewentualnie drapać. Mam taką szczotkę, która wygląda jak zgrzebło do ciała, do peelingu. No i na przykład dowiedziałam się, że in vitro, ponieważ moja ciąża jest właśnie efektem procedury in vitro, oznacza w szkle. Nie wiem, jakoś myślałam, że to ma jakieś inne znaczenie. A można to skojarzyć z tym, że witraż to przecież właśnie pewien rodzaj okna, prawda? Czyli ułożenia szkła. Uważam to za ciekawe. Mam dla was też oczywiście słówka, których możemy się nauczyć przy okazji tego tematu. Na przykład niepłodność to infertility, tak powie Brytyjczyk, a Amerykanin infertility. Dofinansowanie albo dotacja, czyli to, o co możemy się postarać, kiedy jesteście w procedurze in vitro, to subsidy. Natomiast jeśli chcemy powiedzieć, że kobieta, która jest w ciąży, ma termin kiedyś tam albo za jakiś czas, to mówimy she is due. Tak powie Brytyjczyk, a Amerykanin she is due. Na przykład in July, czyli w lipcu. Powiem wam szczerze, że długo zastanawiałam się nad tym, czy w ogóle nagrać ten film, ale uznałam, podobnie jak w przypadku mojego vloga o psychoterapii, do którego link znajdziecie w opisie, że jeżeli on mógłby pomóc przynajmniej jednej osobie, która zmaga się z niepłodnością i myśli, że jest w tym sama, to znaczy, że nagranie tego filmu miało sens. Jest to bardzo trudny temat, dla wielu osób smutny, przykry. Myślę, że warto więcej o tym mówić, właśnie po to, żebyśmy albo, nie wiem, poczuli się mniej samotni z tym problemem, albo żebyśmy stali się bardziej empatyczni i wrażliwi na innych. Żebyśmy może nie zadawali takich pytań, które właśnie mogą powodować, że komuś się zrobi przykro, albo po prostu, żebyśmy nie zadawali pytań, które nas w ogóle nie dotyczą, bo no, to, że jesteśmy ciekawi cudzego życia, to oczywiście jest naturalne, ale czasami lepiej skupić się na własnym i na tym, żeby to nasze własne życie wyglądało jak najlepiej i żebyśmy dbali o to, żebyśmy sami też byli szczęśliwi. Ja kiedy byłam gotowa już na to, żeby ten temat podejmować na przykład w gronie znajomych, to też często zdarzało się, że oni nie wiedzieli, co powiedzieć. No bo jeżeli ktoś nie przeszedł przez to sam, no to no nie wie, jak to wygląda, nie zna tego uczucia, nie wie, co doradzić. Czasami doradzali bardzo złe rzeczy i myślałam sobie, że ach, mogłam już lepiej nic nie mówić. Ale z drugiej strony liczyłam na to, że znajdę wśród swoich znajomych kogoś, komu ten problem też jest bliski. I tak się szczęśliwie zdarzyło, że jedna z przyjaciółek właśnie dała mi kontakt do konkretnego lekarza, który i jej kiedyś pomógł zajść w ciążę i on właśnie do dziś jest moim lekarzem. I to właśnie dzięki jego pomocy jestem w ciąży. Znam to uczucie takiego osamotnienia i takiej beznadziei i tego, że wydaje nam się, że jesteśmy z tym problemem sami. Kiedy przechodziłam przez leczenie, to bardzo trudno było mi na przykład patrzeć na inne kobiety, które są w ciąży, albo widzieć koleżanki, które właśnie urodziły dzieci. Przez jakiś czas na przykład przestałam się nawet spotykać z ludźmi, którzy mają małe dzieci.